Instytut Pamięci Narodowej organizuje spotkanie w ramach 30 targów książki historycznej. Rozpoczynamy w to niedzielne południe. Jest z nami pan dr Filip Gańczak.
Dzień dobry.
Historyk, badacz, głównie badacz spraw niemieckich, też współautor książki, która jest dostępna jeszcze tutaj na stoisku 74-75 Instytutu Pamięci Narodowej, raporty Stasi wraz z profesorem Tytusem Jaskółowskim. Ale dzisiaj mamy innego cichego bohatera, książkę pana doktora. Gryf, młot i cyrkiel, Szczecin w polityce władz NRD 1970-1990. Acz książka, jeśli chodzi o ten okres początkowy, wykracza dużo bardziej wstecz. Dlaczego akurat na okładce jest taka informacja, ale treść jest dużo bardziej rozszerzona?
Ten trzon książki to są rzeczywiście lata 1970-1990. Takie było założenie projektu badawczego Świat wobec Szczecina, projektu oddziału IPN w Szczecinie, w ramach którego powstała między innymi ta książka. Chodziło o to, żeby ukazać, jak inne państwa postrzegały wydarzenia rozgrywające się w Szczecinie w okresie przełomów takich jak grudzień 70, jak sierpień 80, stan wojenny i później transformacja ustrojowa. I rzeczywiście ta zasadnicza część mojej książki również stara się na to pytanie odpowiedzieć. Ale oczywiście trudno było mówić o spojrzeniu NRD na Szczecin, nie cofając się aż do zakończenia II wojny światowej, a więc jeszcze do okresu sprzed powstania NRD. NRD, Niemiecka Republika Demokratyczna, powstała w roku 1949. Ale ciekawy był dla mnie również ten okres jeszcze wiosny lata 1945 roku, po tym jak pod koniec kwietnia miasto zostało zajęte, zdobyte przez Armię Czerwoną. Nie było jeszcze wcale oczywiste, kto będzie sprawował w nim administrację. Był taki nawet okres dwuwładzy, kiedy z jednej strony mieliśmy burmistrza niemieckiego, zainstalowanego przez Sowietów. Z drugiej strony władzę z prezydentem Piotrem Zarembą na czele i właściwie ten okres trwał aż do 5 lipca 1945 roku, kiedy to niemiecka administracja, ta niemiecka komunistyczna administracja z burmistrzem Erichem Wiesnerem na czele została zmuszona przez Sowietów do opuszczenia miasta. Zresztą nawet po tym wydarzeniu jeszcze komuniści niemieccy mieli nadzieję, że uda się im doprowadzić do przynajmniej drobnej rewizji granic jeszcze na początku nawet 1947 roku. Takie nadzieje
były
wyrażane.
Jest taka obiegowa opinia w Szczecinie, że trzy razy władza polska administracja się pakowała.
Tak, rzeczywiście to właśnie prezydent Zaremba w swoich wspomnieniach też o tym pisał. Również on był zmuszany przez Sowietów do opuszczenia miasta jeszcze przed właśnie 5 lipca 1945 roku. I podobnie w momencie, kiedy miasto opuszczali niemieccy komuniści, także mogli jeszcze liczyć, że im będzie dane do Szczecina wrócić. Tak się ostatecznie nie stało. Właściwie w większym stopniu, wydaje mi się, niż Poczdam, nawet zdecydował o tym sam Józef Stalin. Później kolejne decyzje Sowietów szły w tym kierunku, żeby Szczecin w całości pozostał przy Polsce.
Acz też o granice zachodnie, także w związku z tym o Szczecin, grę toczył, wręcz walkę, Władysław Gomułka.
Tak, i to jeszcze długo po II wojnie światowej, kiedy znowu powróciły spekulacje, że mogłoby dojść do jakiejś rewizji granic już po śmierci Stalina, po tym jak władzę w Moskwie objął Nikita Chruszczow. Pojawiły się takie spekulacje, że być może w ramach jakiegoś układu z Zachodem będzie gotów Chruszczow przekazać Szczecin Niemcom. Ostatecznie ta wizyta Chruszczowa pamiętna w Szczecinie w 1959 roku wydaje się, że w dużym stopniu te spekulacje przecięła, chociaż one powracały nawet jeszcze w latach 60. Chociażby wywiad zachodnio-niemiecki powoływał się na takie pogłoski, że być może na przykład Sowieci byliby skłonni oddać Polsce Lwów w zamian za to, żeby Szczecin znalazł się przy NRD. Ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.
A dlaczego Sowieci tak grali polską granicą zachodnią?
Dla nich to było z pewnością wygodne, bo stawiało Polskę w roli takiego właściwie państwa, którego granica zachodnia zależy od dobrej woli Związku Sowieckiego. Cała obecność choćby wojsk sowieckich w Polsce była też przez propagandę komunistyczną tłumaczona jako pewnego rodzaju gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, gwarancja nienaruszalności polskiej granicy zachodniej. Oczywiście z biegiem lat taka argumentacja była już mniej przekonująca, zwłaszcza po tym, jak również władze drugiego z państw niemieckich, czyli Republiki Federalnej Niemiec, uznały istniejącą granicę na Odrze i Nysie w roku 70. Później potwierdziły to, ratyfikowały ten traktat na początku lat 70. Wówczas trudno już było liczyć na Niemcom na jakąś rewizję granic. Chyba tylko w wypadku jakiegoś dużego konfliktu zbrojnego w Europie jeszcze coś takiego mogłoby wchodzić w grę.
Aż w końcu lat 80. do pewnego zgrzytu doszło, ale później do tego wrócimy, panie doktorze. Nurtuje mnie jeszcze takie zagadnienie w związku z tym, co pan teraz też powiedział. Dlaczego to Niemcy zachodnie musiały Polsce gwarantować granice, a nie Niemcy sojusznicze, z którymi graniczyliśmy, czy Niemcy wschodnie? To jest taki paradoks.
Z jednej strony Niemiecka Republika Demokratyczna pod presją także sowiecką szybko uznała istniejącą granicę powojenną w 1950 roku w układzie z Gorzeleckim. Jednak nawet rządzący w Polsce komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że to państwo wschodnio-niemieckie niekoniecznie musi się okazać trwałe. Nawet Gomułka miał w przypływie emocji mówić, że za 10 lat NRD może nie istnieć. Dlatego zależało nawet i ekipie Gomułki na tym, żeby również to państwo zachodnio-niemieckie, które dynamicznie rozwijało się gospodarczo, które było trwale już osadzone wtedy w strukturach chociażby europejskich, w strukturach też NATO, żeby również ono uznało granicę. I dopiero to dawało jako taką gwarancję, że także w przyszłości, nawet w przypadku zjednoczenia Niemiec, ta granica pozostanie nienaruszona.
To jest, proszę państwa, książka, która jest najnowsza w cyklu, bo to jest cały cykl publikacji. Ja chciałbym tylko od siebie jeszcze dodać, nim przejdziemy do dalszej rozmowy, że jest to jeden z ciekawszych w ogóle cykli wydawniczych Instytutu i bardzo też chcę pochwalić edytorsko sposób wydania tej książki. One są naprawdę wszystkie w bardzo podobnym stylu, ale to jest świetna typografia i w ogóle są naprawdę z punktu widzenia edytorskiego świetnie wydane. I książka pana doktora Filipa Gańczaka ma też tę zaletę, że pan doktor przeprowadza nas przez całą tą burzliwą historię w związku, w relacji Polski Ludowej i potem PRL-u z Niemiecką Republiką Demokratyczną bardzo sprawnie. We wszystkich rygorach oczywiście książka jest napisana naukowości, liczne przypisy i obszerne. Zawsze też polecam państwu czytać przypisy, bo tam jest drugie życie. i warto zawsze przeglądać te przepisy dokładnie. Tak też jest w tym przypadku, ale przede wszystkim czuć lekkość pióra autora, że to nie jest taka typowa książka naukowa, nie ubliżając oczywiście żadnym naukowcom, ale niestety są niektóre tematy w taki sposób opracowywane, że bez czytania ich ze stopami w miednicy z zimną wodą jest ciężko, a ta książka jest naprawdę doskonale napisana i tutaj gratulacje, panie doktorze. Przechodząc do dalszej części naszej rozmowy, no dobrze, w jaki sposób NRD przyglądało, jeszcze muszę wybiec w inną stronę, dlaczego Szczecin jest tak ważny i był tak ważny także w PRL-u, bo to jest szczególne miasto. Warto nadmienić taki fakt, na przykład jeśli chodzi o awans czy w Ludowym Wojsku Polskim, czy obecnie w Wojsku Polskim. Jakby Państwo przejrzeli biogramy, biografie i generałów Ludowego Wojska Polskiego, i obecnych generałów, nie zostaje się w sztabie generalnym, jak się nie przejdzie przez Szczecin, przez garnizon w Szczecinie. To jest bardzo ciekawe, dlaczego tak jest. Może pan doktor wie, dlaczego tak jest.
No, trudno byłoby to jakoś naukowo udowodnić, ale rzeczywiście, jeśli nawet spojrzymy na karierę Wojciecha Jaruzelskiego, to również tam mamy epizod szczeciński, kiedy właśnie w Szczecinie dowodził dywizją tamtejszą zmechanizowaną. To na pewno obecność wojskowa to jest ten jeden czynnik, ale jeden z wielu, również czynniki gospodarcze. Musiałbym tu wskazać obecność chociażby ważnego portu w Szczecinie, obecność przemysłu stoczniowego. Także z perspektywy właśnie NRD, jeśli rozmawiamy już konkretnie o tej książce, to Szczecin był miejscem, w którym zarówno były przeładowywane towary dla Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jak i były naprawiane wschodnio-niemieckie statki. Nawet w pewnych momentach władze NRD wysuwały takie koncepcje uzyskania, jeśli już nie rewizji granicy, to przynajmniej pewnych przywilejów w porcie szczecińskim. Z tego też ostatecznie nic nie wyszło. Ale już te kwestie gospodarcze sprawiały, że również przedstawicielstwa przedsiębiorstw morskich NRD znajdowały się w Szczecinie. Później oczywiście, kiedy na początku lat 70. wprowadzono ułatwienia w ruchu granicznym między Polską a NRD, można było dość łatwo, tylko mając taką wkładkę w dowodzie bez paszportu czy bez wizy, przekraczać granicę. Dużo osób z tego korzystało. Obywatele NRD chętnie przybywali do Szczecina i do całego województwa. To też sprawiło, że z perspektywy NRD warto było mieć w tym miejscu swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne, chociażby właśnie, żeby w sensie konsularnym obsługiwać też tych licznych obywateli NRD.
Liczne były konsulaty, prawda? Bo był konsulat szwedzki, zresztą jedna tak, z książek tej serii też poświęcona jest...
Tak, właśnie między innymi państwa skandynawskie, to też w różnych okresach, też nawet i Francja, Wielka Brytania były dość wyraźnie obecne w Szczecinie. Można wręcz powiedzieć, że dziwne jest, że tak późno otworzył się konsulat NRD w Szczecinie, bo dopiero w roku 75. Dużo wcześniej powstały konsulaty NRD we Wrocławiu i w Gdańsku. I chociażby w tym takim kluczowym momencie w grudniu 70. roku, kiedy doszło do masakry robotniczej na Wybrzeżu, między innymi właśnie w Szczecinie, to obsługą niejako Szczecina w sensie raportów dyplomatycznych zajmował się konsulat generalny NRD w Gdańsku. Siłą rzeczy zainteresowany głównie tym, co działo się w tym czasie w Trójmieście. O Szczecinie raportował z dużym opóźnieniem, niekiedy tylko na podstawie wręcz gazet albo rozmów z sowieckimi dyplomatami. I te doświadczenia być może też sprawiły, że w Berlinie uznano w końcu, że warto mieć placówkę również w Szczecinie.
Zgodzimy się chyba obaj, chociaż pan jest zawodowym badaczem, historykiem, co do tego, że trudno mówić o współczesnej polityce, w ogóle o polityce nowożytnej od na pewno przełomu XIX-XX wieku, bez kontekstu służb specjalnych. Są one już trwałą instytucją, mniej więcej od tego momentu prawie we wszystkich znaczących państwach świata. Oczywiście jako takie służby, różnego rodzaju szpiedzy, wywiadowcy istnieli również wcześniej. Już na kartach Biblii możemy się spotkać z takimi historiami i nie tylko. Ale no właśnie, kto komu patrzył na ręce? W przypadku NRD i służb PRL-owskich.
Właściwie obie strony patrzyły sobie na ręce i to staram się pokazać w książce. Zarówno przedstawiciele Niemieckiej Republiki Demokratycznej prowadzili w Szczecinie pewnego rodzaju działalność szpiegowską. Formalnie właściwie to przedstawicielstwo służb NRD, które powstało w Szczecinie po sierpniu 80 roku jako filia tak zwanej Grupy Operacyjnej Warszawa, którą wtedy utworzono w PRL przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, miało właśnie to przedstawicielstwo, swoją filię przy konsulacie NRD w Szczecinie i teoretycznie miało niejako zabezpieczać swoich obywateli, miało pomagać służbom też PRL w zabezpieczeniu przed oddziaływaniem chociażby służb zachodnich, przed oddziaływaniem Solidarności już później, ale w dużej mierze prowadziło też rozpoznanie tego, co dzieje się chociażby w strukturach władzy PRL, a więc na tym szczeblu lokalnym i wojewódzkim. Jakie są nastroje w partii, kto w partii, jakie frakcje mają szansę na dojście do głosu, jaki jest stosunek poszczególnych działaczy partyjnych czy wojewódzkich do właśnie Solidarności, do Kościoła. A więc interesowano się praktycznie wszystkim od polityki przez gospodarkę, także takie życie codzienne szczecinian. Z tych raportów wyłania się też obraz właśnie takiego miasta, tak jak i całego państwa dotkniętego poważnym kryzysem gospodarczym, już zaopatrzeniowym, chociażby w latach 80. O długich kolejkach do sklepów, czy po benzynę możemy tam przeczytać. A jednocześnie nie pozostawały bierne służby PRL-owskie i również starano się rozpracowywać ten konsulat. Miejscowa Służba Bezpieczeństwa starała się chociażby...
No właśnie, o to miałem dopytać. Służba Bezpieczeństwa, czy już wyspecjalizowano od tego Departament II?
Teoretycznie tak. Kontrwywiad na tym szczeblu takim szczecińskim starał się rozpoznać działalność właśnie konsulatu i szerzej też przedstawicielstw, chociażby właśnie na terenie portu przedstawicielstw NRD i nawet podsłuchiwano rozmowy w konsulacie. Nie wszystkie, bo te ważniejsze odbywały się przez taki sprzęt lepszej jakości, którego nie można było tak łatwo podsłuchać, ale chociażby te rozmowy, które sekretarka prowadziła, można było podsłuchać. I próbowano też werbować do współpracy polskich pracowników konsulatu, między innymi kierowców, sprzątaczki. To nie były jakieś osoby wysoko postawione, ale nawet one niekiedy potrafiły dostarczyć ciekawych informacji, pozwalających chociażby zidentyfikować, kto w konsulacie ma też ten drugi etat w służbach NRD-owskich. I rzeczywiście nawet szefa tej filii Grupy Operacyjnej Warszawa w Szczecinie udało się służbom PRL zdekonspirować bardzo szybko, właśnie dzięki między innymi wskazówkom od kierowcy.
A to jest bardzo ciekawe. A czy formalnie istniały istniała zgoda na inwigilację. Ja pamiętam swego czasu Andrzej Kapkowski, późniejszy zresztą związany z Departamentem II, ze słynnymi akcjami już z końca lat 80. włamań do konsulatów głównie amerykańskich, ale nie tylko, w ogóle państw zachodnich. Swego czasu w programie takim, który był w telewizji polskiej, realizował go Robert Walenciak, związany z tygodnikiem Przegląd, opowiadał na przykład o kwestiach dotyczących ZSRR, kiedy pojawił się kontekst tzw. grupy Wisła, że przez wiele lat był oficjalny, w zasadzie formalny zakaz, żeby w jakikolwiek sposób obserwować pracowników i dyplomatów ZSRR, jak to było ze służbami sojuszniczymi z demoludów.
Była umowa o współpracy tych służb z lat 70. Ta umowa. Była też w związku z, było porozumienie w związku z właśnie z utworzeniem w 80 roku tej grupy operacyjnej Warszawa, która była jednak oficjalnym przedstawicielstwem NRD przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych PRL. A więc sama obecność oficerów Stasi, Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, znanego jako Stasi, sama obecność ich, czy to w Warszawie, czy w Szczecinie, nie była absolutnie naruszeniem umów, ale już pewna część ich tak, aktywności nakierowana na chociażby w tych przypadkach, kiedy dochodziło do werbunków obywateli PRL, to już było złamanie umowy, bo teoretycznie taki werbunek, jeśli w ogóle, to mógł się odbyć za zgodą tego drugiego państwa. Nie znalazłem takiego przykładu, żeby służby PRL werbowały w konsulacie bezpośrednio pracowników obywateli NRD, ale już pozwalano sobie właśnie na werbunki obywateli polskich pracujących w konsulacie, właśnie takich jak wspomnieni kierowcy czy sprzątaczki. Więc
pewnego rodzaju
było to na pewno złamanie, jeśli nie litery, to na pewno ducha tych umów.
Czyli umowy formalne jedno, a czynności operacyjne to drugie. Jeszcze jest pewna kwestia, która pojawia się generalnie w badaniu różnych okresów. Nie wiem właśnie, panie doktorze, jaka jest pana praktyka, czy może się panu udało, bo oczywiście na tym terenie też istniał zwiad WOP-u. Zwiad WOP-u mniej więcej mógł działać do 50 km w głąb kraju od granicy. Tam jest podobno problem z informacjami dotyczącymi historii działalności WOP-u, chociaż centralne archiwum, co ciekawe, także WOP-u, znajduje się w Szczecinie. Cała Straż Graniczna ma tam swoje takie główne i największe archiwum. Czy tego typu dokumenty na przykład miał pan do wglądu?
Nie, tego rodzaju dokumentów nie przeglądałem. Bardziej starałem się od strony dokumentów NRD-owskich pokazać właśnie to, jak władze NRD patrzyły na Szczecin, na region. Ale zdarzyło się właśnie w tych wschodnio-niemieckich dokumentach znaleźć chociażby notatki ze spotkań, bo również właśnie strona NRD-owska miała takie oficjalne spotkania cykliczne z rozmaitymi przedstawicielami szeroko pojętych władz PRL w regionie, a więc między innymi też zdarzały się spotkania takie właśnie kierownictwa miejscowego WOP ze stroną NRD-owską, podobnie jak chociażby oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, właśnie między innymi dowódca tamtejszej dywizji. Wtedy to był pułkownik Szumski. Co jakiś czas też spotykali się z towarzyszami wschodnio-niemieckimi, wymieniali doświadczenia i zachowały się notatki z niektórych takich rozmów.
A czy to były też takie spotkania natury, wesołej natury towarzyskiej? Znaczy, nie pytam o to bez powodu, nie chodzi mi tutaj o tanią anegdotę czy tani żart, bo Na przykład Robert Spałek, opisując aktywność Gomułki, wspominał też o tym, zresztą w prywatnych takich rozmowach na temat swoich badań, że no, towarzysze wschodnio-niemieccy nie przepadali za komunistami polskimi. En bloc w zasadzie. Szczególnie za towarzyszem Gomułką, ale nie tylko. To tak, znajduje odzwierciedlenie w tych dokumentach?
W dużym stopniu tak. Wydaje mi się, że jeszcze ten taki okres stosunkowo najbliższych stosunków relacji Polsko czy PRL, NRD, to są lata 70., ta dekada Gierka. Wtedy jeszcze względnie nieźle się układają te relacje. I wtedy też przedstawiciele władz NRD w Szczecinie są skłonni w swoich raportach chyba w największym stopniu bez komentarza te słowa swoich towarzyszy z PRL przekazywać do centrali. Później po sierpniu 80 pojawia się już taki duży sceptycyzm, że jednak towarzysze z PZPR nie dość energicznie walczą z Solidarnością, że nie mogą też sobie poradzić z rosnącymi wpływami Kościoła. I z dużą już nieufnością podchodzi się po stronie NRD-owskiej do właśnie słów różnego rodzaju działaczy PZPR, także w Szczecinie, chociażby Stanisław Miśkiewicz, ówczesny pierwszy sekretarz PZPR w Szczecinie przez właściwie całą niemal dekadę lat 80. jest traktowany po stronie NRD z dużą nieufnością, jest uważany za przedstawiciela tego skrzydła w PZPR, które jest gotowe do zbyt daleko idących kompromisów, chociażby z Solidarnością. Raczej liczono wówczas w NRD na to, że jednak do głosów PZPR dojdą zdecydowani przeciwnicy Solidarności. I starano się też takich działaczy w PZPR wspierać może niezbyt dobrym skutkiem, bo Jaruzelski no, też nie był faworytem Erisha Honeckera, władz NRD. Raczej Honecker stawiał na innych działaczy w PZPR.
Olszowski
chociażby, Żabiński, Kociołek, to są te nazwiska, które można wymienić, a więc tacy twardogłowi działacze PZPR.
Beton partyjny, zdecydowanie. Panie doktorze, czy niemieckie służby pozyskiwały informatorów takich formalnych, na zasadzie jak polskie, czy polskie, PRL-owskie aparat represji typu tajnych współpracowników, kontakty operacyjne. Jak wyglądało, czy w ogóle budowały swoją taką sieć informatorów już mocno sformalizowanych i czy to znajduje odzwierciedlenie w ogóle w dokumentach?
Tak. W momencie, kiedy już chociażby powstała ta grupa operacyjna Warszawa, a nawet wcześniej starano się, to nie zawsze był taki formalny werbunek, czasami po prostu starano się utrzymywać regularne kontakty z różnego rodzaju przedstawicielami władz PRL, to mogli być przedstawiciele tych resortów siłowych, a więc właśnie wojska czy MSW, to mogli być urzędnicy na szczeblu na przykład wojewódzkim i niektórym z nich nadawano takie kryptonimy. Później, jeśli te dokumenty zostały po latach ujawnione, to niektórzy z nich się tam próbowali tłumaczyć, że to wcale nie była współpraca. I rzeczywiście tu można się zawsze zastanawiać, jak to zakwalifikować, na ile te osoby, które spotykały się z przedstawicielami władz NRD albo wręcz służb, były lojalne jednocześnie wobec władz PRL, czy to robiły za plecami chociażby później od 81 roku ekipy Jaruzelskiego, czy jednak to było z ludźmi jaruzelskiego uzgadniane i wydaje mi się, że jeśli weźmiemy taki prominentny przykład Stanisława Cioska, nie znalazłem przykładu, żeby, chociaż on często był gościem ambasady NRD, żeby w jakiś sposób był wobec Jaruzelskiego nielojalny. Raczej starał się w tych rozmowach naświetlać sprawy właśnie tak, jakimi widziała je ekipa Jaruzelskiego. Ale byli też oczywiście działacze właśnie chociażby tego betonu niezadowoleni najpierw ze Stanisława Kani, później niektórzy nawet z Jaruzelskiego i skłonni szukać w NRD wsparcia dla swojego tego jeszcze ostrzejszego stanowiska wobec Solidarności.
Tak jak pan wspomniał, władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej były bardzo niechętne wobec komunistów w Polsce po sierpniu 80 roku. A jak przyjęły z kolei wprowadzony 13 grudnia 81 roku stan wojenny przez generała Wojciecha Jaruzelskiego?
Z dużą ulgą to na pewno. Tak, pojawiały się wręcz takie głosy, że to było działanie spóźnione. Właśnie jeśli mówimy o Szczecinie, to wręcz ówczesny konsul generalny NRD w Szczecinie, Herbert Schlage, był takim, jak się wydaje, na podstawie tych materiałów, które się zachowały, takim zatwardziałym komunistą i miał się wyrażać nawet w ten sposób, że gdyby to od niego zależało, to postawiłby tych ludzi Solidarności pod ścianą. A więc nawet te wyroki, które zapadały w stanie wojennym, z naszej perspektywy surowe, zdarzało się przecież do 10 lat więzienia dla ludzi, wobec ludzi, którzy chociażby podjęli strajki po 13 grudnia. Z perspektywy władz NRD były często te same wyroki określane jako zbyt łagodne i motywowano ekipę Jaruzelskiego, żeby zbyt wcześnie nie znosić stanu wojennego, żeby jednak te wyroki też były surowsze.
Okres schyłku PRL-u. Kiedy zaczynają to zauważać służby NRD-owskie, w jaki sposób na to reagują? Czyli okres przed strajkami 1988 roku. Mhm.
Tak, na pewno dość dobrze definiowały kryzys gospodarczy PRL. Również widać to w raportach chociażby konsulatu generalnego NRD w Szczecinie. Te wszystkie problemy gospodarcze PRL, strajki, to znajduje niezłe odzwierciedlenie w dokumentach NRD-owskich. Jednocześnie to był taki specyficzny czas w NRD, kiedy Erich Honecker, sprawujący władzę już od 1971 roku, pod koniec lat 80. był mocno schorowany i nawet dyplomaci PRL w Berlinie zauważali, że właściwie już w roku 89 nie jest zdolny do podjęcia jakichkolwiek ważniejszych decyzji, nie jest skłonny do jakiejś zmiany kursu, a z kolei dopóki on trwał na stanowisku, to nie było odwagi po stronie innych działaczy, żeby próbować jakieś reformy postulowane chociażby przez Michaiła Gorbaczowa wtedy wprowadzać. I właściwie dopiero z odejściem Honeckera w październiku 1989 roku, z nastaniem jego nakręca, zaczynają się próby ostrożnych reform w NRD, już mocno spóźnione. Jeśli chodzi o te kontakty z Polską, objawia się to chociażby w tym, że po raz pierwszy dyplomaci NRD szukają kontaktów także z Solidarnością, bo wcześniej to właściwie było tabu. Przyglądano się oczywiście Solidarności, ale właściwie zabronione było nawiązywanie jakichkolwiek oficjalnych relacji, nawet przez NRD-owskie związki zawodowe z Solidarnością, czy nawet takich nieformalnych rozmów ze strony nerdowskich dyplomatów. Dopiero z odejściem Honeckera to się zmienia, ale właściwie no, jest już z perspektywy NRD stanowczo za późno. Upada zaraz mur berliński i szybko bardzo pojawiają się już na porządku dziennym pytania o zjednoczenie Niemiec.
Oczywiście to jest taki symbol dzisiaj dla, tak się dziwnie złożyło, bardziej symbol dla świata upadku komunizmu związany symbolicznie z upadkiem muru berlińskiego. Jest jeszcze jedna kwestia, która kiedyś nawet krążyła, jako tutaj już pan dr Filip Gańczak to bardzo rzeczowo opisał. To była plotka, która dotyczyła, znaczy nie plotka, jak się okazuje, historia, która dotyczyła Szczecina, dotarła nawet do Warszawy. Mam tu na myśli to, co pan opisuje w rozdziale, w części drugiej, jako konflikt w Zatoce Pomorskiej. O co poszło, bo o tym nawet głośno było swego czasu w Warszawie.
Tak, nie była do końca dobrze jeszcze bezpośrednio po II wojnie światowej uregulowana sprawa rozdzielenia wód terytorialnych w Zatoce Pomorskiej między właśnie Polską a NRD. I wykorzystała to niejako strona wschodnio-niemiecka pod koniec 1984 roku, jednostronnie rozszerzając zasięg swoich wód terytorialnych w ten sposób, że gdyby władze PRL to zaakceptowały, to praktycznie bez zgody, bez dobrej woli władz wschodnio-niemieckich trudne byłoby korzystanie z portów w Szczecinie i Świnoujściu, bo rozszerzając swoje wody terytorialne, władze NRD objęły czy włączyły w zakres swoich wód terytorialnych między innymi podejście, taki tor, podejście do portu w Szczecinie i też kotwicowisko dla statków czekających na wejście do portu. A więc było to zagrożeniem dla rozwoju tych właśnie portów w Szczecinie, w Świnoujściu. Być może tak sugerują niektóre dokumenty, władze NRD liczyły, że to jest taki sprzyjający moment, kiedy władze PRL są dość słabe. Krótko po stanie wojennym, też w momencie, kiedy PRL znajdowała się w poważnym kryzysie gospodarczym i w dużej izolacji międzynarodowej, liczono, że być może władze w Warszawie będą skłonne do ustępstw w zakresie właśnie regulacji tego rozgraniczenia wód w Zatoce Pomorskiej. Ostatecznie jednak władze w Warszawie znalazły się pod dużą presją środowisk, chociażby szczecińskich, i to właściwie szerokich środowisk, bo praktycznie od Solidarności przez Kościół po władze miejscowe PZPR, które też przyjęły dość twarde stanowisko. Również eksperci od gospodarki morskiej twardo stali na stanowisku, że tutaj nie należy iść na ustępstwa. I ostatecznie ta sprawa została uregulowana dopiero wiosną 1989 roku, kiedy to już NRD znajdowała się w poważnym kryzysie. Ostatecznie władze NRD zrewidowały, złagodziły między nieco swoje stanowisko i wypracowano pewien kompromis, którego tak do końca obie strony nie były zadowolone, ale jeśli się uwzględni te wyjściowe oczekiwania władz nerdowskich, to może się wydawać, że zamknięto tę sprawę w ten sposób, no, że przynajmniej rozwój portów w Szczecinie, w Świnoujściu pozostał niezagrożony.
Pewnie już w 1989 roku NRD było zajęte swoimi wewnętrznymi problemami i sprawami, ale jest też w książce rozdział Zmiana systemu. No to jak NRD patrzyło na to wszystko, co działo się przed czerwcem 1989 roku, czyli przed tak zwanymi kontraktowymi wyborami do parlamentu, gdzie już było pierwsze głosowanie do Senatu?
Tak, z dużym niepokojem, chociaż wydaje mi się, że Paradoksalnie te raporty władz NRD-owskich z lat 80-81, a więc przed stanu wojennego, są nawet bardziej alarmistyczne niż te z 89 roku. Chyba właśnie ten problem z decyzyjnością spowodowany właśnie chorobą Honeckera mocno już dawał się we znaki i problemy wewnętrzne władz NRD, zwłaszcza już w drugiej połowie 89 roku, kiedy już w NRD dochodziło do masowych demonstracji jesienią, a wcześniej do masowych ucieczek obywateli tego kraju, między innymi przez ambasady państw socjalistycznych, między innymi przez ambasadę w Warszawie, też w Pradze, przez Węgry. I to bardzo poważnie zajmowało w poważnym stopniu władze NRD. Oczywiście niepokojono się sytuacją w PRL, ale już władze NRD nie były w stanie działać tak energicznie, jak chociażby właśnie w tych latach 80-81, kiedy to nieustannie konferował Honecker z Breżniewem, z Husakiem, starał się mobilizować sojuszników do działania. Teraz raczej już dużo bardziej biernie, chociaż też z niepokojem przyglądano się rozwojowi wypadków w Polsce. Oczywiście te kolejne działania, decyzje kierownictwa PZPR traktowano jako ustępstwa wobec, jak to pisano niekiedy jeszcze wciąż, kontrrewolucji. Musimy też wspomnieć o Szczecinie. Wtedy urzędujący konsul Heinz Hanisch, to też był jeden z tych twardogłowych, jak się wydaje, komunistów i między innymi widać to w raportach z tych strajków sierpniowych jeszcze w 88 roku, które również objęły Szczecin. Również z dużym niepokojem i jednocześnie z takim podkreśleniem, że konsulat NRD sprostał tym wyzwaniom. Heinz Hanisch raportował swojej centrali o tym, co się działo w Szczecinie. Później, jak wspominała w rozmowie ze mną tłumaczka, polska tłumaczka konsulatu, był też bardzo przybity tym, że w NRD upadł mur berliński. Zresztą niedługo później zmarł. Nie wiem, czy miało to jakieś przełożenie na jego zdrowie. W każdym razie właściwie ten okres 88-89 to jest jeszcze również w konsulacie NRD taki moment, kiedy odnosi się wrażenie, że czas się tam zatrzymał, że jeszcze mentalnie pracownicy tego konsulatu są w głębokim komunizmie.
Jak z filmu Życie na podsłuchu.
Trochę tak.
Taka warstwa, która czasami wydaje się warstwą anegdotyczną, ale ona nie jest warstwą anegdotyczną, bo pokazuje wszystkie miasta i przestrzenie pograniczne. Przemyt. Jak to wyglądało w przypadku Szczecina? Dzisiaj już dużo obywateli polskich mieszka na przykład w Szwed, a Szwed był już takim miejscem też w okresie PRL-u, gdzie się przechodziło granicę, jak ktoś chciał jechać w kierunku Berlina Wschodniego lub raczej Zachodniego.
To był jeden z tych pretekstów dla władz NRD najpierw w roku 80, kiedy zdecydowano się bardzo poważnie utrudnić przekraczanie granicy. De facto po to, żeby chronić obywateli NRD przed wpływem Solidarności, ale tłumaczono to też czynnikami gospodarczymi, między innymi właśnie ograniczeniem tego rodzaju zjawisk jak przemyt, koniecznością też walki z wykupywaniem towarów w NRD przez obywateli PRL, którzy chętnie jeździli na zakupy po stronie wschodnio-niemieckiej. I podobnie było z kolei pod koniec lat 80., kiedy dla obywateli Polski wprowadzono duże ograniczenia w zakupie towarów w NRD również tłumaczono to walką ze, chociażby ze spekulacją, a raczej była to próba odwrócenia uwagi od sporych problemów gospodarczych NRD.
Czy prawdą jest, czy panu coś o tym wiadomo, że w okresie przełomu, czyli w okolicach lat 88-90, była próba, czy chęć, czy znowu myślenia w ten sposób przez elitę niemiecką, żeby próbować ten Szczecin znowu przeciągnąć na niemiecką stronę?
Nie wydaje mi się, żeby ci czołowi decydenci jakoś poważnie takie mieli nadzieje. Wtedy oczywiście...
To znowu była taka plotka warszawska, no, tak. Powiedzmy.
Myślę, że zbyt mocno uwierzył ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki w to, że taki scenariusz jest w jakiejś mierze do pomyślenia. I kanclerz RFN Helmut Kohl chyba chętnie to wykorzystywał i pewne ustępstwa mógł osiągnąć dzięki temu, że właśnie tak bardzo zależało stronie polskiej na tym ponownym potwierdzeniu granicy na Odrzejnysie. Wydaje mi się, że w tamtym momencie już politycy czołowi w RFN wiedzieli, że ani na to nie ma zgody sojuszników, chociażby ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Takie nadzieje mogły żywić co najwyżej środowiska chociażby związków wypędzonych. Ale nie miało to już szans realizacji.
No dobrze, jeszcze jest jedna kwestia, która może wykracza poza samą treść książki, ale tutaj już pana pytam jako wybitnego znawcę, badacza archiwów niemieckich. Tak jak wspominałem wcześniej z panem profesorem Jaskółowskim, panowie opracowywali akta Stasi. I tutaj mam takie jeszcze do pana pytanie, gdzie, znaczy, bo w tej chwili, jak rozumiem, Instytut Gałka jako taki formalnie istnieje, ale dokumenty znajdują się w głównym archiwum Bundesrepublik. Tak?
Formalnie nie istnieje już od niedawna. Został przekształcony, chociaż właściwie zmieniło się niewiele poza tabliczkami na urzędach. Pracownicy pozostali, archiwa pozostały i właściwie zasady dostępu do tych materiałów też się specjalnie nie zmieniły, ale inny jest szyld i jest to już teraz w ramach archiwum federalnego udostępniane. Praktycznie dla badaczy z Polski też te zmiany do tej pory nie były jakoś odczuwalne. A więc generalnie można korzystać z materiałów. Problemem jest cały czas to, że później w wydawanych kopiach są zaczerniane pewne informacje. Znaczy badacz dostaje dokumenty w ramach wniosku naukowego w oryginale, może się z nimi zapoznać na miejscu, ale już kiedy sobie zamawia skany czy kserokopię, to dostaje później z pewnymi zaczernieniami niektórych.
A to są dane osobowe tylko, czy jeszcze jakiegoś rodzaju innego informacji?
Czasami wykraczające. Wydaje mi się, że też informacje o, no nie wiem, stanie zdrowia, nałogach, tego typu...
Dane wrażliwe.
Tak, tak, różne o troszkę mniej chronione są takie osoby z życia publicznego, a w większym stopniu osoby trzecie, które gdzieś tam zaistniały w tych dokumentach, a które nie są ani nie były w tamtym czasie osobami publicznymi.
Bardzo dziękuję. Musimy już kończyć. Czas jest nieubłagany. Dziękuję bardzo autorowi książki, panu doktorowi Filipowi Gańczakowi. Gryf, młot i cyrkiel. Szczecin w polityce władz NRD 1970-1990. Książka jest do kupienia na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej. To są stoiska numer 74-75. I bardzo państwu dziękuję, że byliście z nami.
Dziękuję serdecznie.